Wiecie, ta nauka o usprawiedliwieniu jest wyjściową do nauki o Nowym Przymierzu. I oczywiście mam przykaz, żeby skończyć o 8, więc się przestraszać. Zachęcam, wiecie, wszystkich, żebyśmy naprawdę zadali sobie pytanie, czy jest jakaś różnica między Nowym a Starym Przymierzem? Skoro Pan Jezus powiedział, że ustanawiam nowe przymierze, to znaczy, że coś jest w tym nowego. Tak? I kiedy byśmy mieli czas, przechodząc przez wszystkie nowe przymierze, nowe stworzenie, nowa ofiara, nowe prawo, na taką cegłę materiału. Ale dzisiaj, teraz chciałbym, wiecie, zachęcam Was, abyśmy zgłębiali ten temat nowego przymierza, które zaczyna się od tego nowego, świętego, Bożego usprawiedliwienia. Bo kiedy odpoczniemy w tej świadomości nowego przymierza, wierzę, że wtedy właściwie w sposób będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy przygotowani przez Boga do bycia sługami, znowu czego? Nowego przymierza. To jest jakieś inne usługiwanie niż bycie sługami Starego Przymierza. Ale chciałbym teraz w te 45 minut zastanowić się, czy żebyśmy sobie zadali takie pytanie, jak uprawiać Boże obietnice? Bóg daje nam obietnice i teraz Bóg obiecał je. Wszystkie obietnice, ile ich było w Chrystusie, znalazły swoje i amen. I tyle mam do powiedzenia. Wszystkie obietnice, ile ich było, znalazły w Chrystusie swoje tak. A w Chrystusie jest tylko tak. Nie ma tak i nie. Więc jeżeli Bóg dał nam te obietnice, to zawsze odbywa się walka w naszych umysłach o wiarę. Czy Bóg mówi prawdę, czy skłamał? I wydaje się to bardzo prosta odpowiedź. No, Bóg zawsze mówi prawdę. Amen. No to teraz podchodzimy do tego, ale jak w tym momencie w naszym życiu te rzeczy mogą się wypełniać? Znowu, jeżeli bym zadał pytanie, kto z nas jest usatysfakcjonowany, że 100% obietnic Bożych się już w jego życiu wypełniło? No to nie ma takiego, mówiąc kolokwialnie, tak? Chcielibyśmy, żeby maksymalna ilość tych rzeczy, które są zapisane w tych okolicznościach i sytuacjach, przez które przechodziły, żeby one się wypełniały. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Bóg dał jedną przypowieść i powiedział, jeżeli zrozumiemy tą przypowieść, to zrozumiemy wszystkie inne przypowieści. Jeżeli tej nie zrozumiemy, to mamy problem. I myślę, że wszyscy wiemy, o jaką przypowieść tu chodzi. Proszę? Chodzi tutaj o przypowieść o siewcy. Prawda? To jest ta przypowieść o siewcy, gdzie Bóg przychodzi, tak, że siewca wyszedł po to, żeby siać. Ja przeczytam szybciutko te wersety. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. I dalej mamy napisane... A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotne, drugie 60-krotne, a inne 30-krotne. I teraz odnośnie czego tyczy się to ziarno, odnośnie czego tyczy się ta rola, jaką rolą my jesteśmy, dość dziwnie, kiedy zaczynamy zadawać pytania, to jest pytanie, czy jest jedna odpowiedź właściwa na tą przypowieść? Czy Bóg chciał nam coś pokazać w tej przypowieści? I ja wierzę, że to jest taka Boża instrukcja uprawy tego, co Bóg nam dał. Boża instrukcja opieki nad tym, co Bóg nam dał. Bo wiecie, kiedy zastanawiamy się, to zgodzimy się, Pan Jezus zresztą w tym wyjaśnieniu, kiedy do Niego uczniowie przyszli, mówią, no dobrze, nie rozumiemy tego podobieństwa, wyjaśnij nam je. O co tutaj chodzi? To kiedy Pan Jezus zaczyna wyjaśniać im to podobieństwo, to mówi tutaj, tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z serc ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Tak? A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą z radości przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, a idąc zdrowią wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. I teraz ja wierzę, że Słowo Boże to są obietnice, które Bóg wrzuca do naszego życia. I możemy być dobrą rolą względem jednej obietnicy, a nie do końca właściwą rolą względem innej obietnicy, ponieważ tego ziarna u Boga jest wiele. Pierwsze ziarno, które wydaje owoc w życiu człowieka, to jest uwierz w Chrystusa będziesz zbawiony. Myślę, że jak tutaj jesteśmy, każdy z nas kiedyś tą obietnicę usłyszał, to słowo usłyszał. Tak na marginesie, nie ma wiary bez słowa. Jeżeli nie ma Bożego Słowa, to nie ma wiary. Są jakieś odczucia, myśli, kombinacje, dywagacje, ale to nie jest wiara. Ponieważ wiara zawsze jest na słowie. Więc jeżeli nie było zwiastowane słowo, to nie można mówić o wierze. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zwiastowali słowo. I wiele z tego słowa, które siejemy, myślę, to dotyczy każdego z nas, my nie wiemy, co się dalej z nim dzieje. Ale o to się troszczy Bóg. Bo to Bóg daje wzrost słowu, Bóg daje rozwój tego, co zostało zasiane. Ale potrzebuje nas do tego, abyśmy to słowo siali. Zadziwiająca jest historia z Korneliuszem. Nie ma czasu, żeby tego rozwijać, tak? Ale zobaczcie, Bóg użył cudu. Posłał anioła do setnika Korneliusza. Ale ten anioł z nieba, no przecież jak już się pofatygował, objawił, no to nie mógł walnąć Ewangelię Korneliuszowi. A wszystko, co powiedział do Korneliusza, mówi, wiesz co, poślij po Szymona Piotra, który jest u Szymona Garmarza, żeby przyszedł i on odpowie ci Ewangelię, przez którą będziesz zbawiony. Wydaje się to nieekonomiczne. Przecież anioł stanął, no przecież jakbym powiedział Ewangelię, to by się nawrócił. Ale właśnie na tym polega tajemnica Ewangelii i mocy życia, że Ewangelia ma tylko wtedy moc, kiedy jest opowiadana przez kogoś, kto to przeżył. A anioł tego nie przeżył. Anioł mógł powiedzieć, po kogo trzeba posłać, żeby przyszedł i powiedział Ewangelię. Dlatego tak ważne jest, kiedy my zwiastujemy Ewangelię jako ci, którzy są żywi. Bo wtedy to Bóg potwierdza znakami i cudami. Tak? Ludzie mówią, a jakby jakiś anioł stanie. Jakby... Pan Jezus w przypowieści o Łazarzu i Abrahamie, o Łazarzu i bogaczu i Abrahamie mówi, choćby ktoś umarłych przyszedł, to i tak nie uwierzą, jeżeli nie wierzą mojemu słowu. Ponieważ Boże Słowo jest czymś, co jest ożywiane przez Ducha i coś, co wydaje owoc. Dlatego Pan Jezus dał tutaj tą przypowieść i mówi, ja sieję obietnicę obficie. Bóg nas jest skąpym siewcą czy obfitym? Amen. On jest siewca. On ma... To nie jest siewnik, jak to dzisiaj, tak? Tylko jak tam jest w niektórych Bibliach taki z taką płachtą, dzichtą, czy jak to wam się mówi, prawda, nabiera i sieje, tak? To jest siewca. On nie sieje pojedynczo, tylko sieje obficie. I teraz to Słowo Boże mówi, że tymi na opoce są ci, którzy usłyszą, ale co się dzieje? Ale przychodzi diabeł, nie, głupi jesteś. I wiecie, ile mamy obietnic? Ktoś obliczył, że mamy 356 obietnic, ile jest dni roku. Okej, okay? Nie liczyłem. Proszę? 365, okej. Okay. Czeski błąd. Tak? Nie liczyłem, wierzę. Ale wiecie, to są obietnice z Biblii. A jeszcze mamy te obietnice indywidualne. Ja myślę, że jak tutaj jesteśmy Bożymi dziećmi, to każdy z nas otrzymał taką jakąś indywidualną obietnicę, o której ty wiedziałeś tylko i nikt nie wiedział. Kiedy miałem te 20 parę lat, ja miałem swoją koncepcję na życie z Bogiem. Ja miałem koncepcję, już sobie upatrzyłem stary kościołek po ewangelicki w tym moim miasteczku, bo tam akurat ewangelików już prawie nie ma, czy tam spotykali się raz na miesiąc. Mówię, o to tutaj założę zbór i mam koncepcję na życie z Bogiem. Ale Bóg miał inną koncepcję. Trochę z nim walczyłem, no i wiadomo, kto wygrał, nie? Bo to zawsze wiadomo, kto wygra. Ale któregoś dnia w moim sercu zabrzmiało Zbychu, pakuj się, jedziesz na północ. I jeszcze się trochę szarpałem. Bóg użył różnych sposobów, takich bardzo ciekawych, że w końcu znalazłem się w pociągu w drodze do Słupska. Tak? I teraz, wiecie, poszedłem do mojego pastora w Kaliszu. On mówi, co? On pochodził ze Słupska, Jurek Lecharski. Dopiero powstawał zbór mały w Kaliszu. I on mówi do mnie, co? Do Słupska? Ja znam ten zbór w Kaliszu. Znaczy w Słupsku, człowieku. No wiesz, ja miałem jakiś inny sposób, żeby cię użyć tu, no ale jak mówisz, że tak, no to jedź. I ja wiedziałem, co Bóg mi powiedział. I dzisiaj po 30 paru latach mogę powiedzieć, amen, to była Boża wola. Dzisiaj mi łatwo to powiedzieć. Ale wtedy, kiedy nie znałem nikogo w Słupsku, żadnej osoby wierzącej, poczułem się, dzisiaj mogę porównać, bo wtedy to nawet chyba nie znałem, chociaż może już znałem tą historię o Abrahamie, gdzie Bóg mu powiedział, wyjdź z ziemi swojej, zaprowadzę cię gdzieś, a gdzie to ci później powiem, na razie tylko wyjdź. I tyle Bóg powiedział. I to mamy obietnice indywidualne i mamy obietnice te pewne, które są w Biblii. Byliśmy na jakimś obozie, gdzie było módl się o swoją rodzinę, a będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Wróciłem z nawozu, to się pomodlił. Tydzień. Potem jakoś mi tak ostygło, a potem jakoś tak ostygło. To chcę. Znaczy ja mówię o sobie, nikogo z was nie osądza. Tak? Jak to jest, nie? I teraz pierwsze, co Bóg mówi do mnie i do ciebie, to nie daj okraść się z tego, co wkładam w twoje serce. Ja nie wiem, co Bóg dzisiaj wkłada w twoje serce. Tak? Mamy te ogólne obietnice. Uwierz, będziesz zbawiony i tego doświadczamy. Okej. Okay. Mamy obietnice, moimi sińcami i ranami jesteście uleczeni. Ja wierzę, że możemy się modlić. Czy Bogu wykręcimy rękę, żeby zrobił to, co chcemy? Nie. To nie ma takiej opcji. Ale Bóg mówi, okej, okay, módlcie się. Mam prawo zawsze modlić i przychodzić do Boga i o to go prosić. I mówię to, wiecie, z dużą rozwagą, bo akurat w ostatnim roku trzy osoby bliskie mi, które z mojego punktu widzenia umarły nieco za wcześnie, Bóg zabrał. Wiem, że poszły do nieba. Ale mógłbym powiedzieć, no Panie, z mojego punktu widzenia jeszcze na tej ziemi by się przydali. Bardziej chyba niż byliby przydatni niż u Ciebie w niebie. Modliliśmy się. W jakimś momencie przyznam się, może do szaleństwa i to będzie znowu koniec mojej usługi, ale kiedy ileś tam lat temu umarł mój bardzo bliski przyjaciel i współpracownik, taki Ryszard, to do tego stopnia chcieliśmy wołać do Boga, że pojechaliśmy do kaplicy i chcieliśmy go wzbudzić z martwych. Wariactwo? Może wariactwo. Mamy różne obietnice. I pierwszy moment jest, nie daj sobie tego wykraść. Diabeł będzie przychodził. Kiedy się nawróciłem, poszedłem na drugi dzień. Poleciałem do kolegi, bo wynajmowałem dom na stacji, znaczy pokój. Poleciałem do kolegi z sąsiedniego pokoju i mówię: Waldek, znalazłem Boga. No to nie panu. Ty chyba Jehowy jesteś. To jakaś sekta cię przejęła. I wiecie, i moje serce zadrżało, ale stwierdziłem, a czy jestem Jehowy, czy jestem, nieważne, wiem, że jestem wolny. Potem się okazało, że nie jestem, aleluja, tak? Niemniej, wiecie, te różne strachy na początku, myślę, że każdy z nas przez to przechodził, może nie wszyscy, ale niektórzy przechodzili, że usłyszeliśmy Ewangelię, Bóg wrzucił coś w nasze serce i diabeł przychodzi, mówi: na pewno, daj mi to. Ale wiecie, ja mówię, Bóg nie powołał nas karmić ptaszyska. Bo to jest ten pierwszy etap ochrony. Kiedy wyjechałem z Broczyny, znaczy wyjechałem z Wieruszowa, wyjechałem do Słupska, jeszcze pałac nie był kupiony. 86 rok, wrzesień. A wiem, że Bóg mnie posłał, jedź, bo tam będzie twoje miejsce i użyję cię w ośrodku. Amen. I zaczęliśmy tam remontować. Ja dziękuję Bogu, ja to dzisiaj nazywam taki trochę święty amok, że mieliśmy to przekonanie, że Bóg to rozpoczął i na pewno to skończy. Że Bóg znajdzie środki na to, żeby ten remont dokończyć i będziemy mogli błogosławić ludzi w tym miejscu. Ale zaczęło się w 87 roku czy 86, a tak jak powiedziałem, przyjęliśmy pierwszych pacjentów w 88, gdzie mogliśmy już przyjmować ludzi bezpośrednio do ośrodka. Dzisiaj powiem, 2 lata były potrzebne, żeby przynajmniej ja mówię o sobie, we mnie się to ugruntowało. Czy na pewno wierzę, że to jest z Boga, że Bóg nas będzie do tego używał, że znajdzie sposoby. Ale Bóg był cudowny. Jak zaczęliśmy przyjmować pierwszych pacjentów, to jechaliśmy do banku. Akurat Wanda przyjechała tu do mamy też. Wanda tam była na początku. Jechaliśmy do banku, wchodzili do banku i pytali: jest coś? No, sprawdzę na koncie. Pani sprawdza: o, jest tam 200 tysięcy, bo to takie pieniądze były wtedy. No to mogliśmy kupić jedzenie na obiad, kolację, no może śniadanie. I na drugi dzień jechaliśmy znowu i pytali: jest coś? I pamiętam, kiedyś pojechałem na taką konferencję kierowników ośrodków. No i kierowniczka mnie pyta: a Zbyszek, a jaki macie budżet roczny? Roczny? A to do jest. A to może półroczny? Miesięczny? No to jak wy żyjecie? No jedziemy do banku, pytamy się, czy jest coś. A on mówi: ja bym zwariowała. Ja powiem tak, z tego stresu i niepewności. Ja mówię: no bez Boga to można zwariować. Bez Boga to człowiek, jeżeli człowiek nie ma oparcia w obietnicy: Panie, ty coś zacząłeś, ty gdzieś przysłałeś, jesteś wierny, to można zwariować. Ale wiecie, jak z każdą obietnicą, zawsze są ataki: a nie wyjdzie wam, a nie dostaniecie zatwierdzenia straży, a zabraknie pieniędzy, a nie będzie pracowników, a... To są normalne rzeczy. Diabeł próbuje wykraść tą obietnicę, nie będzie. Niedawno spotkałem się z jednym człowiekiem, który mówi, Zbychu, to tobie to fajnie, bo ty już masz jeden ośrodek, drugi ośrodek, trzy hostele, coffee house'y są, działają. A mówię, czy ty się już słyszysz? A cofnij się 20-30 lat do tyłu. Początki są zawsze te same. Pytanie jest pierwsze. Czy jest Boża obietnica? Jeżeli jest Boża obietnica, to nic z tego nie zamknie. Ja wcale nie mówię, że będzie bez problemu, ale nic z tego nie zamknie. Pierwsza rzecz, nie dać wykraść tego diabłu. Nie dać wykraść Bożej obietnicy z naszego serca. Ale czy to jest koniec tej opieki nad Bożą obietnicą? Nie. Boże Słowo dalej mówi, że drugie niebezpieczeństwo jest, że wyda, liście się pokażą, ale kiedy przyjdzie prześladowanie dla słowa, tak, wnet się gorszy czy usycha, bo korzenia nie ma. Nie ma wilgoci. I chcę wam powiedzieć, nie wiem, czy to nas będzie radować, ale taka jest prawda, tak uważam, że każda obietnica przechodzi próbę. I może, jeżeli jesteś dzisiaj w takim momencie, że mówisz, no, ja poszedłem za Bożym głosem, ale jest jakaś posłucha, czegoś nie widać. Jakiś trud się pojawił. Bo jest prześladowanie dla słowa. Wiecie, kiedy niewierzący mówili, tam wam chyba nic nie wyjdzie, chociaż było ich niewielu, no to okej, nie wierzysz w Boga, rozumiem, nie jesteś w stanie pojąć. To, co było dla nas, dla mnie trudniejsze, to kiedy ktoś z wierzących braci czy sióstr, znaczy podam tu ekstremalny przykład, jeden brat ze zboru powiedział, tu mi kaktus wyrośnie, jak tam wam się uda założyć ośrodek. Ja dziękuję tylko Bogu, że dał taką... Bo pamiętam tą moją emocję, tak popatrzyliśmy na niego. Jak on może nie wierzyć, że tam będzie ośrodek? Tego ja nie rozumiem. I dzisiaj Bogu jestem wdzięczny za to, że dał nam takie inne podejście, prawda? Bo to czasami nas boli. Znaczy, boli nas bardziej, kiedy ludzie z Kościoła, tak, od których oczekiwalibyśmy wsparcia, podważają sensowność jakieś działania. Ale powiem jedno. Jeżeli Bóg coś powiedział, to bądźmy temu wierni. I kiedy to usłyszałem, ja obiecałem jedną rzecz sobie i innym. Że nigdy nikogo nie zniechęcę, nawet jak przyjdzie z jakimś szalonym pomysłem. I dzięki Bogu jestem do dzisiaj temu wierny. Czy nie słyszałem szalonych pomysłów? Czasami mi włosy dęba stają, że prawie chcą powyskakiwać z cebulek, prawda? Ale dzisiaj mówię w taki sposób, wiesz, moja wiara tak daleko nie sięga. Ale jeżeli Bóg cię w tym kierunku prowadzi, to ja będę się o ciebie modlił i jak będę mógł, to ci będę pomagał. Bo ja nie wiem. Ja nie jestem Bogiem. Jeżeli Bóg powołał kogoś do jakiejś dla mnie z punktu mojego widzenia szalonej rzeczy, no to okej, ale ja nie wiem. Bóg jest czasami Bogiem dziwnym. Tak? Ale to, co jest pewne, to musimy tą obietnicą, to drugie stadium wyzwania, to jest musimy tą obietnicą wrosnąć w Chrystusa. Bo przyjdzie prześladowanie. Pamiętam, ja byłem jeszcze, moja przyszła żona tam nie dojechała, to była zima, albo styczeń, albo grudzień, bo ona przyjechała w lutym. Byłem tam tylko z jeszcze jednym bratem, takim Markiem, mieszkaliśmy już w tym pałacu, który był przygotowywany na ośrodek i jako zaangażowani młodzi chrześcijanie. Byliśmy na każdym nabożeństwie, w najbliższym zborze, który był w Słupsku, 45 kilometrów. Więc było nabożeństwo. W niedzielę były dwa, rano i wieczorem. Potem było środowe, potem było piątkowe i sobotnie młodzieżowe. Mieliśmy jedyny środek nasz transportu, to był komarek, taki błękitna strzała, żeśmy go przezwali. I jeździliśmy tym komarkiem po zakupy, plecak na plecy. I zima, mróz koło 30 stopni. Dojechaliśmy tym komarkiem do najbliższej wioski przy głównej drodze. Zobaczmy. Siedliśmy w autobus do Słupska i pojechali na nabożeństwo. Nabożeństwo się kończyło około 8, o 9 łapaliśmy autobus, godzina jazdy, o 10 byliśmy w Bożance i te komarkiem 15 minut we dwójkę dojeżdżaliśmy 5 km do siebie, ale się okazało, że komarek nam zamarzł. Mieliśmy powiem szczerze, nie dbałem o swoją brodę. Jak mój syn zobaczył, najmłodszy mnie na zdjęciach z tamtego czasu, mówi, to ty taki talib, tata, byłeś. No tak mniej więcej takie brody mieliśmy. I idąc przez ten las, prowadząc ten komarek, doszliśmy do Broczyny i byliśmy jak takie Dziadki Mrozy dwa. Otwieramy budynek. Okazuje się, że wygasło w piecu. Dwa kaloryfery pękły, kałuża na głównym holu, jedna pompa pękła, druga taka już zmarznięta, prawie pęknięta, więc chcieliśmy ją szybko rozmrozić. Rozpaliliśmy ognisko przy pompie w piwnicy. No to jak sobie napalisz ognisko w piwnicy, no to masz komin na pierwszym piętrze. I panie, dlaczego o tym mówię? Wiecie, bo kiedy w tym mrozie, gdzieś 11, 12 w nocy, szedłem po tym korytarzu, prawie taki jakiś śmiech. No i ha, 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 no i co dalej chcesz tu być? Wiecie, moja mama była pielęgniarką i dla niej standardy higieny były takie, że jak przyszła czasami z nocnego, znaczy z popołudniowego dyżuru o 23:00, to sprawdzała nam nogi, czy mieliśmy czyste, a jak były brudne, to nas wyganiała do mycia. No to dzisiaj się moja żona z tego cieszy. Ale wiecie, ten kurz, taki budowlany, dym, zimno. No to nie są warunki, gdzie łatwo się mówi aleluja. Nie? I idąc tam po tym korytarzu, usłyszałem takie, no i co, i dalej chcesz tu być? I powiem wam, druga myśl, jaka mi przyszła do głowy. Zbyszek, zamiast stawiać o 6:00, musisz stawiać o 5:00. To był, nie żeby coś u Boga wywalczyć, tylko żeby ochronić swoje przekonanie. Żeby ochronić to, do czego nas Bóg powołał. I przetrwałem. Bo pewność, że to On to rozpoczął i na pewno dokończy, możemy mieć tylko z Niego. A czasami zdarzają się takie sytuacje. Na początku, kiedy rozwija się obietnica, jest fajnie, ale przychodzi czas próby i stajemy przed pytaniem, czy na pewno jesteś pewny? Tak, Panie, ponieważ to Ty to rozpocząłeś, ale od Ciebie potrzebuję tej wody życia, żeby ta obietnica nie uschła. Wiecie, nawet jak powierzchu uschnie na skutek jakiegoś niewłaściwych warunków, to Słowo Boże mówi, że problemem nie są zewnętrzne okoliczności. Tam Słowo Boże mówi, że uschło, bo korzenia nie miało. Nie, że były okoliczności zewnętrzne trudne. Ja powiem tak w tym miejscu. Wiecie, słyszałem historię wielu dobrych początków, ale trochę za mało dobrych końców. Jestem przekonany, że jeżeli dobry siewca wsiał jakąś obietnicę, co siewca ma w głowie, jak wsiewa obietnicę? Że to urośnie. Tak? Ja nie spotkałem siewcy, który by poszedł na pole, wysiał ziarno, wrócił do domu i mówił, ale namarnowałem, ja cię. Taka szkoda. Po co ja to wyrzuciłem do ziemi? Bo jeżeli jakiś siewca by tak się zachowywał, to byśmy było raczej mu rekomendowali zmianę zawodu, nie? Żeby zajął się czymś innym, bo nie bardzo łapie. Ale jak Słowo Boże mówi, że siewca sieje w nadziei. Siewca sieje w nadziei. To jeżeli Bóg mówi o ludzkim siewcy, że siewca sieje w nadziei, to w czym sieje Bóg? W pewności. Zawsze w nadziei. Że kiedy daje obietnicę, jeżeli coś wrzucił w twoje serce, coś uradowało się. Tak jak mój kolega, wiecie, mój kolega pastor, on zawsze ma takie wręcz śmieszne określenia. Mówi, wiesz, tak Bóg coś wrzucił, że aż dzieciątko się we mnie poruszyło. I może trochę przerysowuje, ale coś jest w tym, prawda? Że nagle dochodzi do naszego serca obietnica. To jest to. To jest to. Panie, i teraz naucz mnie to ochronić. Naucz mnie to doprowadzić do momentu, aż zacznie to przynosić owoc. Aż zacznie to wydawać owoce. Aż będziemy mogli zbierać plon. Bo te stadia po drodze są niebezpieczne. Ponieważ jest na tym świecie, tak, przeciwnik, który nie chce, żeby to żniwo dla Boga się odbyło. I on będzie robił wszystko, żeby to żniwo zostało zniszczone. Bez względu na to, na jakim etapie. Jak mu się nie uda na pierwszym etapie, że mu nie oddamy tej obietnicy. Mnie, ja wierzę, że to jest dla mnie. No to przyjdzie na tym drugim etapie. I zacznie jakby testować, tak? To słowo będzie w jakiś sposób prześladowane. Mamy, kiedy obroniliśmy słowo, obietnicę przed atakiem diabła, nie daliśmy go wykraść i wrośliśmy tą obietnicą już w źródło wody żywej, którą jest Chrystus. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie ta obietnica dojdzie do dojrzałości. To jest trzeci etap. Jest mowa o cierniach, o chwastach, które się pojawiają. I powiem szczerze, w moim życiu, w realizacji obietnicy, że mam być tam, gdzie mnie mógł posłać, pojawiły się chwasty. Moi rodzice, znaczy faktem jest, że ja dostarczałem dużo zmartwień moim rodzicom, ja zanim się nawróciłem. Mimo, że byłem rudy, to mówili, że jestem czarna owca w rodzinie. I jak powiedziałem moim rodzicom, że wyjeżdżam na stałe już do Słupska, to oni tak zareagowali, co ci znowu do łba szczeliło? No, coś wymyśliłeś, bo ja tak trochę w wojsku, trochę aktorem, trochę pracowałem w rejonie dróg. I kiedyś moja mama zadała pytanie, Zbychu, ale co ty chcesz w życiu robić? Ja mówię, ja nie wiem, ja szukam sensu życia. I ona tak na mnie popatrzyła i tylko widziałem przerażenie w jej oczach, że ona nie bardzo wie, o co mi chodzi. Bo moi bracia wiedzieli od początku. Mój starszy brat chciał być sportowcem, skończył AWF, jest trenerem i nauczycielem WF-u. Mój brat bliźniak od podstawówki, od drugiej klasy. On chciał być nauczycielem. On miał drugi dziennik w klasie. Jak pani zapomniała jakiś stopień wpisać, to go pytała, Waldek, jaki tam stopień wstawiłam? Bo on wiedział, a ona czasem nie wiedziała. Ale nie wiedziałem, po co ja mam w życiu robić. I moich rodziców to przerażało. Jak powiedziałem jej, mojej mamie, jadę do Słupska, bo tam mnie Bóg posyła, no to ona po prostu z troską, że ma przed sobą chorą osobę, popatrzyła na mnie i myślała, że mi przejdzie. I ja jej powiedziałem w czwartek i kiedy w poniedziałek rano mnie zobaczyła z plecakiem na plecach, że wyjeżdżam, ja mówię, a co ty robisz? Ja mówię, no mówiłem, że wyjeżdżam do Broczyny. No ale po co? No ja powiedziałem ci, że mnie Bóg tam prowadzi. No ale czy my coś, żeśmy tobie zrobili, jakąś krzywdę, to ci przepraszamy, zostań z nami. Ja mówię, nie, to nie ma nic wspólnego z tym, żeście coś zrobili, ja was kocham. Ja wiem, że mnie Bóg tam posyła. I ona tego nie zrozumiała. I kiedy tam pojechałem, byłem tam kilka miesięcy, zbliżała się zima I napisałem do rodziców, żeby mi przysłali trochę rzeczy na zimę, resztę, którą miałem, które miałem. No ale znając moich rodziców, szczególnie mojego tatę, że on bardzo nie lubi paczek wysyłać, czułem po kościach, że wsiądzie w auto i przyjadą. Wsiadł w auto, przyjechał. I najpierw przyjechali do, no, z jego punktu widzenia tej rudery, w której byliśmy, tak? Bo nie było okien, nie było drzwi, my żeśmy jeden pokój zamknęli, żeby nam nie wiało. Ale no, to była rudera. I no tak Bóg chciał, no nie wiem, jak to nazwać. No w każdym razie pastor Milewski, którego niektórzy was znają, czy znali, zaprosił ich do siebie na kolację. To był błąd. Ponieważ pastor Milewski no, mieszkał wtedy w standardzie amerykańskim, a my mieszkaliśmy w standardzie postkomunistycznym remontowania starych ruder. I kiedy moja mama przyjechała się ze mną pożegnać, wzięła mnie na bok i mówi: Zbychu, uciekaj stąd, bo to jakaś sekta. Mózg ci wyprali i zobaczysz, skończysz źle. I wszystko, co mogłem w duchu mówić, to odejdź ode mnie, szatanie, no nie na głos, żeby jej nie obrazić, nie? I kiedy to zaczęło się gdzieś tam już rozwijać, jeszcze nie byliśmy, jak to mówiąc, posłowie z moją żoną, nastąpił drugi atak chwastów, ponieważ moi rodzice przyjechali i mówią: wiesz co, przyszedł nam do głowy taki pomysł, ty chciałeś studiować. Tata mnie chciał na siłę wcisnąć na Politechnikę, bo ja już jedną szkołę skończyłem, technikum budowlane, ale to mnie w ogóle nie kręciło. I przyjechali i mówią: mamy dla ciebie propozycję. Opłacimy ci studia, jakie chcesz. Możesz sobie już iść na ten chat, czy co to tam wymyśliłeś, tylko wyjedź z tej broczyny. I powiem wam, wzięło mnie trochę. Zaczęło mnie chwalić: na chat, jedziemy do Warszawy. I aż się zacząłem, cały się trząsłem z takiej ekscytacji. I poszedłem następnego dnia, jak wyjechali rano, bo miałem zawsze taki swój cichy czas, tam do lasu się pomodlić. Usiadłem z Biblią. Zresztą, co ty chcesz tak naprawdę? Służyć mi? Czy robić? No ale had, no to zostanę pastorem. Ale co ty chcesz? Po co cię przysłałem? I kiedy powiedziałem: Panie, no ja chcę trwać w Twojej obietnicy, to nagle mnie puściło. I przyszło do mnie takie przekonanie: Zbyszek, to nie ten czas i nie te studia. I to mi wystarczyło. Moi rodzice byli totalnie zaskoczeni. Jak to teraz? No, nie wyjedziesz stąd. Ja mówię: nie wiem, czy to zrozumiecie, ale mam inne przekonanie w swoim sercu. I potem Bóg posłał mnie na studia, inne studia. Skończyłem studia, które okazały się niezbędne wręcz do tego, co potem się wydarzyło i co bym musiał tak i tak kończyć. Tak? Ale pojawiają się różne chwasty obok. Mogą być to takie bardzo dobre, nie? Wiecie, ja kiedyś się przyglądałem konkol i pszenica. Jak miałbym sobie postawić coś w wazonie w pokoju, to wolałbym konkol. Bo wygląda ładniej, nie? Ładny kwiat. Ale Bóg nie jest, dotarło do mnie, i myślę, że to jest taka oczywistość, że Bóg nie jest zainteresowany zrobieniem show, tylko żniwami i owocem. Tak? Ten chwasty się mogą pojawić. I może teraz w jakimś sercu czy głowie się zrodzi pragnienie, no to może zrobimy listę chwastów? Nie. Nie da się zrobić listy chwastów. Dlaczego? Ponieważ coś, co dla mnie jest chwastem, dla ciebie wcale nie będzie chwastem. Ale jeżeli podejdziemy do tego, co jakby funkcji chwastu, tak? Że chwast, funkcją chwastu jest zabrać soki, zabrać światło, zadusić to właściwe powołanie, tą właściwą obietnicę. Jeżeli pod tym względem się przyjrzymy tym różnym rzeczom, to wtedy bardzo łatwo namierzymy chwasty. Tak? I wierzę, że Bóg nam pomoże, żeby uwolnić się od tego, aby to, co w nas wsiał, aby to, co zaplanował w naszym życiu, autentycznie przyniosło ten obfity owoc. Bo taki miał zamysł w swoim umyśle i w swoim sercu, kiedy wsiewał tą obietnicę w moje i w twoje serce. W moje taką, w twoje inną. Może ta obietnica dotyczy tych oczywistych rzeczy zapisanych w Biblii, a może to jest obietnica indywidualna, którą ty tylko usłyszałeś od Boga. Ale Bóg działa zawsze przez obietnicę. Wiecie, opowiem jeszcze o takim jednym prześladowaniu słowa. Mieliśmy ośrodek, jeden w Broczynie, kolejka była na 60-80 ludzi. Tak trzeba było czekać koło pół roku albo dłużej. I nie ukrywam, że kłóciłem się trochę z Bogiem w lesie. Boże, jak to jest? Ludzie chcą, potrzebują miejsca, ty... I przez Boże zrządzenie, o którym nie mam czasu opowiadać, Bóg dał nam jednostkę w Łękini. To innym razem opowiem, jak to się stało. Cudownie, w cudowny sposób. Ale wiecie, diabeł przysłał dziennikarza, który chciał wywiad. Ja mówię, niech pan poczeka, dogadamy sprawę z gminą i ma pan wyłączność. Nie chciało mu się czekać. Poszedł do mieszkańców wioski w Łękini i zaczął zadawać takie pytania. Co pan sądzi, że będzie pan miał za sąsiadów chorych na AIDS? Czy pani nie boi się, że pacjenci tego ośrodka będą sprzedawali narkotyki pani dzieciom? Tego typu pytania zaczął zadawać, co spowodowało totalną blokadę całej wioski. Napisali protest, 200 osób, wszyscy mieszkańcy wioski podpisali się do wójta. Wójt mówi, po moim trupie tam będzie ośrodek. A my już mieliśmy obiekt i byliśmy przekonani w swoich sercach, bo dostaliśmy obietnicę, że tam ma być ośrodek. Ja mówię, Panie Boże, ty masz na to jakieś rozwiązanie, ja nie wiem jakie. Nie ma sensu chodzić po tych ludziach i ich prosić, żeby wycofali protest. Ja nie wiem, jak to zrobić. I proszę cię o twoje objawienie. I wiem, że to Bóg dał nam pomysł, bo ja bym tego nie wymyślił. Kiedy modliliśmy się, tak z półtora dnia, przychodzi taka myśl. Zbyszek, zaproś wszystkich mieszkańców Łękini, tam gdzie ma powstać ośrodek, na spotkanie. I na to samo spotkanie zaproś wszystkich mieszkańców wioski Broczyna, gdzie już od 15 lat jest ośrodek. I niech z sobą porozmawiają. I niech wydadzą świadectwo, jak wielkim w cudzysłowie zagrożeniem jest ośrodek dla mieszkańców wioski. Poszedłem do mieszkańców wioski w Broczynie. 100% mieszkańców mówi, idziemy. Powiemy, że dobrze się z wami współżyje. Wiecie, my nie robiliśmy niczego szczególnego. My po prostu byliśmy chrześcijanami. Pomagali, komu mogliśmy pomóc w tej wiosce. Tyle. Nie zakładaliśmy, że kiedyś może nam się to przydać. Cała wioska z nami pojechała do Łękini. Jeszcze dwóch radnych powiatowych, tam dyrektor szkoły i komendant posterunku. Przyszła cała wioska z Łękini. Bałem się, czy ktoś przyjdzie, czy nie. Bóg przyprowadził wszystkich 100%. Ja mówię, wiecie, państwo, no ja mogę was przekonywać. Każda pliszka swój ogonek chwali. Rozumiem, że został spowodowany strach w waszych sercach i chcę ten strach pozwolić państwu jakby uwolnić się od niego. Mamy tu kochanych mieszkańców z Broczyny. Jak Państwo chcą, ja mogę wyjść i niech sobie Państwo porozmawiają. I chciałbym, żeby na Państwa wątpliwości i pytania odpowiedzieli mieszkańcy z Broczyny. Nie, może Pan zostać. Kto pierwszy zadaje pytania? Wstała taka kobieta i mówi, czy to prawda, że pacjenci tego ośrodka będą sprzedawać narkotyki naszym dzieciom? No i wstała mieszkanka Broczyny. I to ją cytuję dosłownie. Mówi, co wy głupie, to tam nasi im noszą papierosy i piwo. Po kilku takich wymianach staje sołtys wioski. To my wycofujemy protest. Pojechaliśmy na Radę Gminy. Byliśmy na Radzie Gminy. Głosowanie radnych. 12 osób w Radzie Gminy. 11 osób za, jedna się wstrzymała. Wiecie, Bóg ma swoje sposoby, ale również te nasze działania będą prześladowane, bo ktoś się będzie przeciwstawiał. Ale wierzę, że jeżeli trwamy w Bogu, to Bóg nas przez to przeprowadzi. To, że pojawiają się trudności, żeby obietnica doszła do końcowego efektu, to wcale nie znaczy, że Bóg się od tego odwrócił. I wiecie, i pozostaje nam ostatnie, już na koniec. Słowo Boże mówi, a czwarte, to też jest czasami trudne. W wytrwałości wydają owoc. Że pewne, wiecie, są obietnice, które tak działają. Obietnica, która brzmi, uwierz w Chrystusa, a będziesz zbawiony, jak szybko działa? Od razu. A to jest jedna obietnica, która działa od razu. Wszystkie pozostałe, powiem takim rolniczym sloganem, mają swój proces wegetacji. Tak? Niektóre mają szybciej, niektóre wolniej. Nasze przygotowanie ośrodka i wydanie pierwszych owoców trwało 3 lata. 2 lata przygotowań, przyjęcie pacjenta, po 12 miesiącach pierwsi pacjenci zaczęli wychodzić. 3 lata. Dosyć długo, jak na wypełnienie się obietnicy, ale Bóg ma swoje sposoby i swoje czasy. Ale obiecał jedno. Jeżeli ja wsiewam obietnicę, to w mojej głowie jest żniwo z tej obietnicy. Nie, żeby ją zżarły ptaki, nie, żeby ona gdzieś uschła, nie, żeby została zaduszona przez chwasty. Oczekuję żniwa i to miałem w sercu, kiedy wsiewałem tą obietnicę w Twoje serce. Jeżeli pozwolisz mi się poprowadzić i będziesz przez te różne etapy ze mną w Bożym kontakcie, to na pewno to, co zamierzyłem, z czym posłałem to, to na pewno to przyniesie owoc. To jest Boże zapewnienie. Część obietnic zdarza nam się zmarnować. Znowu nie będę nikogo zastydzał, a ja jestem pierwszy, który czasami niektóre obietnice Boże zdało zmarnować. Albo na pierwszym etapie, albo na drugim etapie. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg jest taki dobry siewca, że jak mamy świadomość i jesteśmy zachęceni, żeby znowu o coś, o czym może teraz ci się przypomniało, siostro i bracie, znowu powalczyć, to wystarczy powiedzieć, Panie, siej znowu. Naucz mnie to uprawić, aby ten efekt końcowy był taki, jaki ty zamierzyłeś, jaki miałeś w swoim umyśle i w swoim sercu. Bo nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. I radością dla Niego jest, kiedy obfity owoc wydamy. Takie jest Boże zapewnienie. Amen. Wiecie, pochylmy nasze głowy, chciałbym się pomodlić. Panie, dziękuję Ci za Twoje obietnice. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nigdy nie siejesz na próżno. Panie, że Twoje słowo, które wsiewasz w nasze serce, zawsze wsiewasz z nadzieją wielkiego plonu. Panie, dziękujemy Ci za to, że mimo, że my czasami zawodzimy, Panie, to Ty zawsze nam ukazujesz łaskę. Panie, uzdolnij nas do tego, abyśmy właściwie troszczyli się o to, co wsiewasz do naszego serca. Panie, bo chcemy przynieść ten owoc dla Ciebie. Nie dzięki naszemu wysiłkowi, ale Twojej łasce, którą sprawiasz w naszym życiu. I dziękujemy Ci za to, że znamy Ciebie jako tego, który jest sprawcą i dokończycielem, początkiem i końcem tego, co wsiał w nasze serca. Prowadź nas w swoim Duchu Świętym i naucz nas właściwie się troszczyć o to, co wsiewasz w nie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.